jak chodzić w Duchu Świętym, inaczej jak rozeznawać prawdziwe życie w Duchu Świętym. W tym tygodniu najbliższym będziemy pełniej rozumieć, kim jest Duch Święty i czego On w nas dokonuje. Odrodzenie w Duchu Świętym i w ogóle ten tydzień będzie nas przygotowywał do przyjęcia darów Ducha Świętego, do wylania Ducha Świętego. Więc w tym tygodniu musimy jakby się zapoznać z tym, na czym polega odrodzenie w Duchu Świętym. I to tak naprawdę oznacza ponowne osobiste przyjęcie daru Ducha Świętego. Wszystkie dary Ducha Świętego otrzymaliśmy, jak wiecie, na Chrzcie Świętym i na bierzmowaniu. I kolejne nowe wylanie Ducha Świętego, kolejne przyjęcie darów Ducha Świętego ma polegać jakby na głębszym uświadomieniu sobie, że te dary mamy w sobie i na chęci świadomego podjęcia współpracy z łaską Bożą, która razem z tymi darami do nas przychodzi. I współpraca z darami Ducha Świętego ma na celu ukształtowanie naszego ducha na podobieństwo Chrystusa. I ta współpraca z darami Ducha Świętego to tak naprawdę chodzenie w Duchu Świętym. Inaczej mówiąc, to jest chodzenie w Duchu Świętym. I zastanówmy się najpierw nad tym, co nam przeszkadza w tym chodzeniu w Duchu Świętym, dlaczego my tego tak na co dzień nie doświadczamy w naszym życiu. Przede wszystkim przeszkadza nam w tym nasza natura, która jest naturą upadłą i która jest skłonna do grzechu. Mamy nieustannie w naszych głowach stary sposób myślenia, nieustannie dopadają nas pokusy serwowane przez złego ducha, i tak naprawdę musimy ciągle świadomie podejmować walkę z tymi rzeczami, czyli naszym sposobem, starym sposobem myślenia i z tym sposobem myślenia, którego się nauczyliśmy przez całe nasze życie, no i z pokusami, które bazują też na tym naszym myśleniu. Nie tylko człowiek jest nieustannie narażony na pokusy. Na pokusy był narażony też Pan Jezus, który po przyjęciu Ducha Świętego, po przyjęciu chrztu, wyszedł na pustynię i tam podlegał kuszeniu. I tak naprawdę jest pytanie, do czego był wtedy Pan Jezus kuszony? Odpowiedź tutaj jest taka, że był kuszony do tego, aby w niewłaściwy sposób używać darów Bożych. Aby w niewłaściwy sposób używać darów Bożych. I musimy być świadomi tego, że jeżeli Pan Jezus przechodził przez taką pokusę, to tym bardziej my będziemy przez takie pokusy zawsze przechodzili. Czyli musimy być świadomi tego, że kiedy uświadomimy sobie dary Ducha Świętego, jakie mamy w sobie, to będziemy kuszeni do tego, żeby je używać w sposób niewłaściwy. A tymczasem wszystkie te dary, które otrzymamy, mają być wykorzystane do pożytku całej wspólnoty. Dary, jakie otrzymujemy, nie są dla naszej osobistej satysfakcji. One są po to, żeby służyć nimi wspólnocie, którą tworzymy w Duchu Świętym, czyli całemu Kościołowi, wszystkim ludziom. Warto sobie zdać sprawę z tego, w jaki sposób zły duch próbuje poddać próbie nasze obdarowanie w Duchu Świętym. Po pierwsze, skłania nas do przesady i nadgorliwości w dobrym. Po drugie, zwodzi człowieka pod pozorem dobra. Na czym polega ta nadgorliwość, przesada w czynieniu dobra? Człowiek po przyjęciu darów Ducha Świętego, po tym dotknięciu przez Boga, który przychodzi do człowieka i obdarza go czymś tak niesamowitym, tą mocą, miłością, łagodnością, wszelkimi innymi darami, człowiek doświadcza takiego powera, takiej mocy, że pragnie z tym natychmiast lecieć na cały świat i dzielić się z tym wszystkimi dookoła i na siłę wszystkich zbawiać. Nie na darmo wszyscy mówią, że neofici są najgorsi pod każdym względem, to znaczy wszyscy neofici, bo człowiek, który doświadczył tego, że Pan Bóg wyzwolił go z jego lęków, z jego sposobu myślenia, obdarzył go miłością, której doświadczył, pragnie, żeby wszyscy inni też tego samego doświadczyli. I i zapał w człowieku, który doświadczył tego ognia Bożego, jest tak wielki, że po prostu, nie wiem, nogi sobie gotów połamać, a będzie głosił całemu światu na siłę, czy ludzie chcą, czy nie chcą tego słuchać. Co jest charakterystyczne dla wszystkich tych nowych, którzy zostali dotknięci przez Ducha Świętego. Są takie sytuacje, że śmieszne, że ludzie unikają, uciekają przed takimi gorliwymi głosicielami Ewangelii. Problem tutaj polega na tym, że człowiek chce wyprzedzać działanie Ducha. To znaczy chcemy natychmiast widzieć owoce działania Ducha Świętego i w naszym życiu, i w naszym głoszeniu Ewangelii. I nie mamy w sobie takiej pokory związanej z oczekiwaniem na to, że ziarno zasiane przez Boga musi wzrosnąć w glebie, czyli w drugim człowieku, i wyda swój owoc w odpowiednim czasie. Nie tak, jak my sobie tego życzymy. Czyli po prostu potrzebujemy w tym momencie cierpliwości. My, owszem, możemy głosić ludziom Ewangelię, ale trzeba zwracać uwagę na to, w jaki sposób to robimy, żeby to nie było nachalne i natarczywe głoszenie, ale żeby to było delikatne, tak jak Duch Święty przychodzi do nas delikatnie, chociaż z mocą. To tak samo my musimy wiedzieć, że nie można nikomu na siłę narzucać wiary, nie można nikomu na siłę narzucać sposobów przeżywania wiary. Trzeba po prostu rzucić słowo w odpowiednim momencie, wyczuć ten moment i po prostu czekać. Pan Bóg w odpowiednim czasie to słowo podleje, w odpowiednim czasie spowoduje wzrost w drugim człowieku i w odpowiednim czasie człowiek wyda owoce. I takie działanie z naszej strony to jest współpraca z Duchem Świętym. Bóg czeka tylko na nasze tak, bo szanuje naszą wolność, czyli zaproszenie do współpracy, rozpalenie naszego serca, i nasze tak powoduje, że oraz oczekiwanie, czy jakby delikatne wchodzenie w tą posługę, nienachalne, powoduje, że Duch Święty będzie działał. Nie będziemy przeszkadzać Mu w tym działaniu. Oznacza to, że pójście za Bogiem, za tym pociągnięciem Ducha Świętego w naszym sercu musimy dokonać w całkowitej wolności, zarówno my, chcąc ewangelizować, jak ci, którzy to słowo usłyszą i będą chcieli je podjąć. Duch Święty zna nasze predyspozycje i talenty i jako ich dawca wie, w jaki sposób powinniśmy ich używać, więc tak naprawdę musimy być bardzo wyczuleni na to, co Duch Święty do nas mówi, i bardzo z roztropnością podchodzić do tych zapaleń, jakie mamy w sercu. Jeżeli mamy to wielkie zapalenie w sercu, to jakby najważniejszym takim elementem naszego życia, wiary, jest modlitwa, na której będziemy rozpoznawać czas, modlitwa za kogoś, modlitwa wstawiennicza, na której będziemy rozpoznawać czas naszej pracy. Duch Święty nam to powie. Jak będziemy ludźmi rozmodlonymi, to nie będziemy mieli problemu z rozpoznaniem czasu, w którym mamy zadziałać. Po drugie, zły duch często zwodzi człowieka pod pozorem dobra. Mówi o tym bardzo wyraźnie święty Ignacy z Loyoli na ćwiczeniach duchownych, kiedy mówił, że jeżeli człowieka nie da się zawrócić z jego dobrej drogi, jeżeli złemu duchowi nie da się, jeżeli zły duch nie umie, nie jest w stanie zawrócić człowieka z jego dobrej drogi, bo jest tak rozpalony miłością do Boga i tym pragnieniem głoszenia Jego słowa, to będzie człowieka prowokował do przesady. Będzie jakby zachęcał też do postępowania w dobrym, ale będzie to robił w tak sprytny sposób, żeby z prawidłowej drogi zejść. Czyli krok po kroku możemy zmienić kurs naszego pójścia za Bogiem odchylić się od tego kierunku, w jakim mamy iść, i tak naprawdę możemy się rozminąć z celem. dobrym przykładem tego jest to, w jaki sposób rozpaleni miłością i pragnieniem głoszenia Słowa Bożego będziemy stopniowo na przykład rezygnować z naszej modlitwy codziennej, która jest nam potrzebna po to, abyśmy zachowali azymut. Będziemy rezygnować dlatego, że jesteśmy zmęczeni, dlatego, że przyszli goście, dlatego, że mamy pracę zawodową, dlatego, że jesteśmy niewyspani. A każdy taki moment zaniedbania modlitwy będzie powodował, że tak naprawdę będziemy zbaczać z głównego kierunku. Musimy być bardzo czujni i naprawdę nieustannie być wierni wierności Duchowi Świętemu. Czyli naprawdę, tak naprawdę musimy być wierni naszej modlitwie. Po trzecie, zły duch próbuje poddać nasze obdarowanie takiemu działaniu jak brak rozeznania i niewłaściwe używanie charyzmatu. Jeżeli podejrzewamy, że zostaliśmy obdarowani jakimś charyzmatem, to bardzo ważną rzeczą jest, abyśmy te charyzmaty dali komuś pod rozeznanie. Tak naprawdę to jakby potwierdzeniem charyzmatów, jakie posiadamy, zajmuje się wspólnota, czyli osoby, które są razem z nami, którzy razem z nami idą tą drogą, bo oni potwierdzają te dary, które obserwują w nas. I tak naprawdę poprzez potrzebę, jaką wspólnota pokazuje w stosunku do nas, czyli zwraca się do nas z jakąś prośbą, to ta potrzeba jest tak naprawdę tym wskazaniem czy potwierdzeniem charyzmatu, jaki posiadamy. Jednocześnie musimy, ponieważ jesteśmy nieustannie kuszeni przez diabła, pod pozorem anioła światłości, to nie możemy ustawać w rozeznawaniu czy rozpoznawaniu duchowym. Musimy być bardzo czujni i cały czas o tym aspekcie życia duchowego pamiętać. Święty Jan pisze: umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga. Ignacy Loyola pisze: w ćwiczeniach duchownych badać i rozpoznawać poruszenia duchowe znaczy więc tyle, co odnaleźć ich przyczynę, aby w sposób mądry i roztropny wypełniać Bożą wolę. Badać i rozpoznawać poruszenia duchowe znaczy więc tyle, co odnaleźć ich przyczynę, aby w sposób mądry i roztropny wypełniać Bożą wolę. I po czwarte, szatan z całą zaciekłością atakuje nasze obdarowanie w Duchu Świętym. Na czym by to polegało? Jeżeli człowiek przystępuje do modlitwy o wylanie darów Ducha Świętego i ma przy tym własne plany i własne wyobrażenia, jak te dary powinny wyglądać, jakby powinno wyglądać objawienie się tych darów, to tak naprawdę zapomina o dawcy. Bardzo często po takim wylaniu Ducha Świętego może się okazać, że ktoś nie rozpoznaje daru, który otrzymał, bo wydaje mu się, że powinien dostać coś innego. W tym momencie zły duch wykorzystuje taką sytuację i atakuje takiego człowieka, poddając wątpliwość, czy ten dar pochodzi od Ducha Świętego. Jest to taki ważny aspekt, trzeba na to zwrócić uwagę. I w tym wypadku naprawdę trzeba zaufać słowom: o cokolwiek prosić będziecie, otrzymacie. Jeżeli prosić będziecie o dar Ducha Świętego, na pewno otrzymacie. I to są słowa Jezusa z Ewangelii. O cokolwiek prosić będziecie, otrzymacie. Jeżeli prosić będziecie o dar Ducha Świętego, na pewno otrzymacie. Gwarantem naszego obdarowania są także sakramenty chrztu i bierzmowania. Czyli na pewno na chrzcie i na bierzmowaniu wszystkie dary Ducha Świętego otrzymaliśmy, a tak naprawdę nasze rozwijające się życie duchowe ma doprowadzić do tego, że te dary, które otrzymaliśmy, ujawnią się w naszym życiu. jeżeli będziemy postępować z Bogiem, jeżeli będziemy pragnąć oczyszczać się ze wszystkiego, co nam zasłania te dary i uniemożliwia nam objawienie się tych darów, jeżeli będziemy szukać prawdy w tym naszym obdarowaniu, to na pewno te dary się objawią. Czasami zdarzają się też ukryte obdarowania, które nie są spektakularne, nie widać ich na zewnątrz może. I one tak naprawdę rosną w człowieku całkiem po cichu, w człowieku, który jest w relacji z Duchem Świętym i oczekują na możliwość świadectwa. Zdarza się to czasami, że dopiero po wielu latach jakiś dar w określonej sytuacji się ujawnia i okazuje się, jak wielką ma moc. Oczekując na przyjęcie darów Ducha Świętego, trzeba naprawdę mieć w sobie bardzo dużo duchowej pokory i oddawać nasze pragnienia woli Jezusa, bo wolą Jezusa jest, abyśmy mieli takie, a nie inne dary i abyśmy takimi, a nie innymi darami posługiwali. Ważne jest też, żebyśmy nie zazdrościli innym, którzy mają takie dary, które nam się podobają i chcielibyśmy mieć, bo każdy z nas jest ogniwem, który jest potrzebny w całym w zbiorze, że tak powiem, wszystkich ludzi. Każdy z nas musi posiada te dary, które uzupełniają, dopełniają wszystkich w Królestwie Bożym. Jeżeli postępujemy wiernie za Chrystusem, czynimy dobro, chcemy pogłębiać naszą relację z Bogiem i robimy to, wtedy działanie złego ducha jest czysto zewnętrzne w stosunku do nas, czyli usiłuje on nas zaatakować, ale ponieważ my poprzez naszą pokorę i szczerość w naszym postępowaniu jesteśmy otoczeni takim kokonem, to zły duch nie może nam niczego złego zrobić. Będziemy podlegać pokusom, będziemy podlegać różnym atakom z jego strony, ale Bóg będzie nas chronił. I w osobie, która pragnie dobra, tak naprawdę działa dobry Boży Duch. I ten Duch jest źródłem łagodności i pokoju w nas. I on powoduje sukcesywny wzrost człowieka. Pan Bóg, ponieważ zna nasze wnętrze, wie, jak zostaliśmy stworzeni, wie, do czego zostaliśmy stworzeni, wie, czego nam potrzeba, będzie uruchamiał w nas to, co pomoże nam do tego rozwoju, w jakim on chce, abyśmy poszli, w tym kierunku, w którym chce, abyśmy poszli. I ten sam Duch będzie powodował też w nas otwartość na prawdę o nas samych, o naszym życiu i także o tym, że trzeba nam głosić i świadczyć o Bogu, który jest dobrym, który jest miłością. A takiemu posługiwaniu towarzyszy szczególnie duch posłuszeństwa i pokoju. Jak teraz mamy rozeznawać prawdziwe życie w Duchu Świętym? Są to znaki obiektywne, które o tym mówią. Czyli najważniejsze jest to, aby to, co czynimy czy głosimy, było nie jest sprzeczne z Bożym objawieniem. Czyli jeżeli to, co głosimy, nie jest sprzeczne z Bożym objawieniem, jest znakiem działania Bożego Ducha w nas. Drugim znakiem jest zgodność naszego głoszenia, czyli życia, ze Słowem Bożym i nauką i tradycją Kościoła. Z tymi trzema elementami, ze Słowem Bożym, nauką i tradycją Kościoła. Ważne jest, żeby nasze głoszenie było zgodne z tymi trzema elementami, bo one wszystkie ze sobą się komponują. Nie może być, że któregoś z nich zabraknie w naszym głoszeniu. Czyli Słowo Boże, nauka i tradycja Kościoła. To, co mówi Pismo, ma być odzwierciedlone w nauce i tradycji Kościoła. Jeżeli mówimy, że Pan Bóg tak, ale Kościół nie, to takie mówienie, takie głoszenie Ewangelii jest fałszywe i nie świadczy o tym, że kieruje nami Duch Święty. Kolejnym znakiem jest rozeznawanie w jedności ze wspólnotą Kościoła. Oznacza to, że ogół wiernych, mających namaszczenie od świętego, czyli od Chrystusa, nie może zbłądzić wierze i tę szczególną swoją właściwość ujawnia przez nadprzyrodzony zmysł wiary całego ludu, gdy poczynając od biskupa aż do ostatniego z wiernych świeckich, ujawnia on swoją powszechną zgodność w sprawach wiary i obyczajów. I o tym mówi katechizm Kościoła w rozdziale, czy tam paragrafie 12. Czyli ważne jest zatem i posłuszeństwo hierarchii, ważne jest zatem posłuszeństwo hierarchii Kościoła. Chodzi o świadomość biskupa, co dzieje się w jego diecezji, co się realizuje w naszym przypadku przez obecność kapłana. Jakie są znaki obecności Boga w naszym życiu, obecności Ducha Świętego w naszym życiu? Są to znaki osobiste, czyli to, w jaki sposób prezentujemy się na zewnątrz, co sobą prezentujemy. I te znaki są bardzo wyraźne, klarowne i o nich mówi Pismo Święte w ten sposób. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Czyli jeżeli w naszej postawie zewnętrznej i wewnętrznej też mamy takie aspekty jak miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie, to są to znaki obecności Ducha Świętego w nas. I te dary możemy sami zaobserwować w naszym życiu. Na pewno są w stanie zaobserwować te dary osoby z zewnątrz, ale my też możemy je zaobserwować w naszym życiu, jeżeli umiemy się sobie przyglądać dostatecznie szczerze. W analogiczny sposób możemy także rozpoznać działanie złego ducha. Są to nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, nienawiść, kłótliwość, zawiść, popędliwość, chciwość, niezgoda, zazdrość. Czyli po tych znakach bardzo osobistych możemy rozpoznać, ile jest w nas złego ducha, ile jest w nas dobrego ducha. Ważnym takim znamiennym znakiem jest miłość, o której była chwilę temu mowa. Miłość, którą odczuwamy w naszych sercach jako miłość, którą nam daje Chrystus, jest to też jakby dar Ducha Świętego dla nas. Bo tylko dzięki Duchowi Świętemu możemy tą miłość zobaczyć, możemy jej doświadczyć i tylko dzięki Duchowi Świętemu możemy tą miłość oddać innym. To Duch Święty napełnia nas mocą i miłością Chrystusa i upodabnia nas do Chrystusa. I tylko dzięki otwartości naszej na Ducha Bożego możemy widzieć, jak Jezus postępuje i tylko dzięki Duchowi Świętemu możemy Jezusa naśladować. A obecność miłości Chrystusa w nas poznajemy poprzez bezinteresowność, ofiarę, oddanie Mu samego siebie. Bóg, który jest miłością, pragnie, aby człowiek był tak jak On, również miłością. Bóg Jest to coś takiego, znaczy nie Bóg jest to coś takiego, tylko takie doświadczenie. Każdy z nas ma w życiu, że oceniamy innych według tego, co nosimy w sercu. Jeżeli w naszym sercu jest miłość, to będziemy mieli tą miłość do innego człowieka i z miłością będziemy drugiego człowieka oceniać. Będziemy widzieć w drugim człowieku dobre cechy w pierwszej kolejności. Złymi nie będziemy się przerażać, czy nie będziemy potępiać złego, drugiego człowieka z powodu złych jakichś cech, ale będziemy starali się z miłością zwrócić mu uwagę na to, żeby coś w swoim życiu zmienił. Jest to cecha, którą nam udziela Bóg poprzez swojego Ducha Świętego, bo Bóg w taki sam sposób patrzy na nas. On patrzy przez pryzmat tego, co nosi w sercu, co ma w swoim sercu i uczy nas, że w taki sam sposób mamy patrzeć na innych ludzi. W taki sam sposób mamy też patrzeć na Boga. Mamy odkrywać poprzez ten filtr miłości, jaki nam Bóg udziela do naszego wnętrza, mamy patrzeć na świat, na innych ludzi, mamy patrzeć na Boga. Innym znakiem obecności Ducha Bożego i dokonującej się w nas odnowy jest radość. Radość to jest, inaczej mówiąc, przejaw doświadczenia miłości. W momencie, kiedy człowiek doświadcza miłości w swoim życiu, czy to od drugiego człowieka, czy od Boga, to doświadcza radości. Jest to tak głęboka, jeżeli doświadcza się miłości, która przychodzi od Boga, to wraz z tą miłością przychodzi tak ogromna radość, że człowieka całkowicie przemienia wewnętrznie. Czyni człowieka przeogromnie szczęśliwym. Człowiek doświadcza wtedy czegoś takiego, że tak naprawdę poza miłością Bożą niczego więcej w życiu nie potrzeba i czuje się tak ogromnie szczęśliwy, że jest to nierozłączne związane z doświadczeniem radości. Nie jest to żadna wesołkowatość, nie jest to entuzjazm, to jest po prostu radość, czysta radość, która przepełnia człowieka i jest absolutnie czysta. Jest to radość, która niesie na skrzydłach. Co ciekawe, ta radość swoimi korzeniami sięga krzyża. Ona jakby z tego krzyża czerpie siłę. A to oznacza, że w tej radości jest też miejsce na cierpienie. Czyli tylko wtedy, kiedy w naszym sercu tak głęboko zakorzeni się miłość, to również wtedy głęboko zakorzeni się radość, która pozwoli nam przejść przez różne trudne doświadczenia naszego życia w sposób, który nas nie zniszczy. Wtedy możemy stać się tak naprawdę uczestnikami cierpień Chrystusowych. Bo będziemy mieli świadomość, że cierpienie tak naprawdę przemienia. Cierpienie powoduje, że stajemy się inni i to cierpienie nas nie zabija. I będziemy mieli tylko wtedy taką świadomość, że po tym cierpieniu, czy jakby w tym cierpieniu objawi się chwała Boża. Radość jest też owocem naszego obcowania z Bogiem na modlitwie. Czyli wtedy, kiedy będziemy w czasie modlitwy starali się otworzyć nasze serce głęboko, szeroko na Boga, to wtedy tak naprawdę z głębi naszego serca będzie mogła wydobyć się tak jak z fontanny albo tak jak ze źródła radość, która przynosi orzeźwienie, która przynosi otwarcie na doświadczenie, na obecność Bożą. I jest to coś takiego, co powoduje, że jest to takie doświadczenie, które powoduje, że tak naprawdę to źródło w głębi naszego serca nie wysycha. Czyli dobrze, żebyśmy mieli świadomość, że naprawdę jeżeli w jakikolwiek sposób zaniedbujemy modlitwę, unikamy jej, jeżeli nam się nie chce, jeżeli stosujemy różne wymówki, żeby nie stanąć przed Bogiem i nie poświęcić Mu trochę czasu, to nie dokopiemy się do tego skarbu, który jest na dnie studni, bo tak naprawdę modlitwa jest otwieraniem się czy wykopywaniem studni, z której zacznie bić woda, która nas przyprowadzi przed oblicze Boga. Ostatnim wyraźnym znakiem naznaczenia przez Ducha Świętego jest pokój Boży. Skutkiem naszego życia zgodnego z wolą Bożą i życia zgodnego z innymi ludźmi rodzi się pokój w sercu. Rodzi się on przede wszystkim ze słuchania tego, co mówi Bóg, co mówi do nas na modlitwie, co mówi do nas w każdym innym momencie naszego życia i co mówi do nas przez innych ludzi. Czyli ważne jest, abyśmy też w naszym życiu starali się Boga usłyszeć, abyśmy starali się Go usłyszeć i na modlitwie, i w chwilach ciszy w naszym życiu, abyśmy starali się usłyszeć, co On chce do nas powiedzieć przez innych ludzi. I abyśmy zawsze dawali zgodę na to, aby nas Duch Święty prowadził. Czyli chodzenie w Duchu Świętym to jest tak naprawdę zgoda na to, aby Duch Święty nas w życiu prowadził. W tym tygodniu jakby o tym pamiętajmy w czasie tych wszystkich naszych rozważań. Dziękuję.